Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Obyście nie byli skonfrontowani za chwilę. Wszyscy otwieramy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, i będziemy czytać od 31 wiersza. Elektroniczne Biblie są dopuszczalne tylko. Tylko dopuszczalne. Ja mam w 2 urządzeniach, ale nie ma to jak papier. Od 31, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Okej? Jeśli żyjesz w troskach, w oczach Boga jesteś poganinem. Nie do mnie z tym, z pretensjami. Do Jezusa. To On powiedział. Ja tylko przeczytałem Jego słowa. Jeśli żyjesz w troskach, to oznacza, że wierzysz w Boga, ale nie wierzysz Bogu. Więc jesteś jak poganin. Czytamy dalej. Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A więc Jezus mówi, że mamy Ojca w niebie, który wszystko wie i że potrzebujemy różnych rzeczy do życia. I to jest oczywiste. I potem mówi bardzo ważną rzecz. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Co to jest królestwo? Najpierw ustalmy, co to jest królestwo. To jest pewien obszar, który ma króla, tak? Jeśli tam jest król, to znaczy, że on ma władzę w tym królestwie. Ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Absolutną władzę. Król zawsze ma absolutną władzę. Królestwo Boże jest tam, gdzie Jezus Chrystus jest, Pan, jest królem i panem i panuje. Więc jest taki Królestwo Boże, to jest pewien obszar, w którym Jezus Chrystus panuje jako Pan i króluje jako król. I to królestwo, Biblia mówi, że jest niewzruszone, nie można nim potrząsnąć, ono jest wieczne i ono ma moc zaspokoić wszelką potrzebę człowieka, nawet jeśli będzie potrzebny spektakularny cud. Dla króla tego królestwa to jest żaden problem. Jesteście ze mną do tej pory? Tak? Zgadzamy się? To jest żaden problem. Bóg Ojciec wyrwał nas z królestwa ciemności i wsadził nas do królestwa swojego umiłowanego Syna. Więc jesteśmy w królestwie. Jeśli chcemy czerpać z królestwa, potrzebujemy słuchać Syna, Pana tego królestwa i poddać się królowi tego królestwa. Paweł nauczał Kościół w Koryncie. Jeśli mówię, że Boże Królestwo ma moc zaspokoić wszelką potrzebę, nawet jeśli będzie spektakularny cud, to to oznacza, że w tym królestwie cuda właściwie są normą, dlatego że to królestwo funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż ten świat. Zauważyliście to? A więc tam cuda są normą, żeby zaspokajać potrzeby człowieka. Paweł nauczał Kościół w Koryncie. Otwórzmy sobie teraz 1 Koryntian 4,20 i coś zobaczymy. Paweł przyjechał do kościoła w Koryncie i powiedział takie słowa. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. A więc w Królestwie Bożym, żeby Królestwo się manifestowało, jest potrzebna Boża moc do tego. Kiedy Jezus głosił Boże Królestwo, miały miejsce znaki i cuda. Kiedy czytamy Boże i to Królestwo, ono zaspokajało potrzeby tych, którzy przychodzili do Jezusa i którzy potrzebowali czegoś. I to Królestwo zaspokajało ich potrzebę. W jaki sposób? Poprzez znaki i cuda. Uwolnienie od demonów, uzdrowienie od chorób, oczyszczanie trędowatych, wskrzeszanie umarłych, rozmnożenie pokarmu, zamiana wody w wino. To są znaki i cuda, to są spektakularne rzeczy. Dlatego, że cud to jest coś spektakularnego. To jest jakby Boża ingerencja do normalnego biegu życia. I kiedy czytamy Boże Słowo, całe, możemy zobaczyć wiele cudów, ponadnaturalnych rzeczy, które miało miejsce w historii człowieka. Niektóre z tych cudów były suwerennym działaniem Boga, ale jeśli byście dokładnie przestudiowali te wszystkie ponadnaturalne rzeczy, to zobaczycie, że do większości tych znaków i cudów Bóg używał człowieka. Jesteście ze mną? Normalnego człowieka. Nieraz niewykształconego. Nieraz wykształconego. Ale normalnego człowieka. Widzicie, jako Jego lud, Boży lud, żyjący w Królestwie, my jesteśmy powołani tak naprawdę do życia w sferze ponadnaturalnej, w sferze znaków i cudów, dlatego że każdy cud to jest coś ponadnaturalnego. Chcę pokazać kilka takich rzeczy z Biblii. Mojżesz ucieka z Egiptu, dochodzi do miejsca tam, gdzie ma tego teścia, już Jetro. Codziennie wychodzi z kozami i z owcami na pustynię i pasie. No i nagle jest krzak, i nagle krzak zaczyna płonąć. I z krzaku słyszy głos. Krzak się nie spala i słyszy głos. To jest ponadnaturalne, prawda? To jest coś spektakularnego. Bóg przyszedł. Mojżesz jeszcze się pyta, jak ci na imię? Jak cię zwą? I Bóg mówi, ja jestem. Nie ja byłem, nie ja będę, ja jestem. Potem Bóg bierze Mojżesza. Mojżesz ze względu na to, że był pastuchem, miał taką laskę, taki kij. Podpierał się do obrony. I Bóg mówi, idź do Faraona, rzuć ten kij przed nim. No to zrobił i nagle kij zamienia się w węża. Powiem wam, to jest spektakularne. To jest spektakularny cud na oczach ludzi. Wąż się zaczyna wić, a potem Bóg mu mówi, chwyć go za ogon. Powiem wam, to jest najgłupsza rzecz, jaką człowiek może zrobić, chwytając węża za ogon. Węża się nie łapie za ogon. Węża trzeba mieć taki szpikulec i przydusić mu łeb do ziemi i chwycić go tutaj za gardełko. Bo jeśli za ogon, to on się odwinie i cię ugryzie. Więc Mojżesz chwyta. Widzicie, zwróćcie uwagę, co Bóg mówi do człowieka. Zrób coś, czego nie powinieneś zrobić po ludzku. To się nie robi tak. Ale Mojżesz jest poszłusny na słowo, więc chwyta go za ogon i nagle ten wąż znowu jest laską. I znowu spektakularna rzecz. Może Bóg miał fajną zabawę z Mojżeszem wtedy. Ale myślę, że Mojżesz był zszokowany tym wszystkim. Izrael wychodzi, stają przed morzem, armia z tyłu. Przychodzą do Mojżesza i mówi, coś ty z nam zrobił, zaraz nas wykończą. I zaczynają na niego psioczyć. I napierają tak na niego, że on się zaczyna obawiać o swoje życie, więc idzie do Boga. I mówi, co się dzieje. Co Bóg mu mówi? Czego wołasz do mnie? Weź tą laskę, wyciągnij swoją rękę i rozdziel morze. No szokujące to jest. Bóg mówi do człowieka, idź nad morze, wyciągnij tą laskę i rozdziel te morze. Czego wołasz do mnie? Ty to zrób. My byśmy pewnie zrobili tak. Na kolana, Boże, zmiłuj się nad nami. Zrób coś, bo za chwilę będzie po nas. A Bóg mówi do człowieka, idź i rozdziel je. Czego wołasz do mnie? Co on otrzymuje? Słowo i nic więcej. Widzicie, gdyby on był nakarmiony humanizmem, to by pewnie powiedział tak, to nie może być Bóg. Bo przecież takich rzeczy się nie robi. Jak to człowiek może rozdzielić morze? Gdyby racjonalizm miał warownię w jego umyśle, prawdopodobnie nie zrobiłby tego. Bo powiedział, to jest niemożliwe, więc to nie może być. Jak to człowiek może rozdzielić morze? Izrael chce pić, a Bóg mówi do Mojżesza tak, weź tą laskę, uderz w skałę, wypłynie woda. No głupie, co? Co on miał? Tylko słowo i nic więcej. Miał oczywiście wspomnienie z poprzednich cudów, to miał. Ale przychodzi sytuacja, widzicie, dla Boga to żaden problem. My byśmy pewnie myśleli tak, spróbujmy kopać, może się dokopiemy do jakiejś studni. Jak nie, to chyba tu pomrzemy z głodu, z pragnienia. Bóg to wszystko widzi i mówi do Mojżesza, weź laskę, uderz w skałę i wypłynie woda. Mojżesz ma tylko słowo i nic więcej, więc idzie, bierze tą laskę, wali w skałę, trach, źródło pryska i cały czas płynie. Spektakularna rzecz. Otwórzmy sobie Księgę Jozuego, bo tu jest fajny moment. 10 rozdział Jozuego od 12 wiersza. To jest dopiero niesamowite. Księga Jozuego, 10 rozdział. Jozue prowadzi wojnę z Amorejczykami. Zaczął od rana. Zbliża się zmierzch, a jeszcze ich nie wykończył. Nie skończył zadania. Przedtem nie było elektryczności. Więc co robi Jozue? Jozue nie idzie na kolana i błaga Boga, Boże, zrób coś. Dwunasty wiersz. Powiedział Jozue do Pana wobec całego ludu Izraela. On nie mówił wobec Pana, do Boga, wobec Jego jakby przed Nim i przemawia do słońca i do księżyca. Głupie, co? I mówi, słońce, zatrzymaj się. Wiecie, oni nie znali jeszcze to, że to ziemia krąży wokół słońca. Jemu chodziło o to, żeby dzień się wydłużył. Więc mówi do słońca, ty się zatrzymaj tu, a ty księżycu tu. Potrzebuje tutaj jasności. Człowiek mówi do planety, wobec Boga i całego ludu. Gdyby to się dzisiaj zdarzyło, gdyby Bóg przyszedł z czymś takim, powiem wam, telefon 112, karetka, kaftan bezpieczeństwa i wariatkowo. Jesteście ze mną jeszcze? I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Podoba mi się to. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie spieszyło się do zachodu niemal przez cały dzień. Czyli Bóg wydłużył dzień. Nie to, że to się zatrzymało w jednym miejscu, po prostu wydłużył dzień. Żeby wydłużyć dzień, trzeba wstrzymać obrót ziemi. Bóg jest Bogiem. Jest taka zasada, Stwórca ma zawsze władzę nad tym, co stworzył. Pan wysłuchał głosu człowieka. Ciekawe jest to, że Jozue nie żebrał przed Bogiem, on nic go nie prosił. On przemówił do słońca i do księżyca. Druga Królewska, drugi rozdział. Kilka cudów pokazuję. Takich jest więcej. Druga Królewska, drugi rozdział. To jest historia. kiedy Eliasz ma być zabrany do nieba, Elizeusz krok w krok idzie za nim. Halleluja. Przychodzą przed Jordan. Eliasz zdejmuje płaszcz. Chcą się dostać na drugą stronę. Co my byśmy zrobili? Boże, chcemy jakoś przejść na tą drugą stronę. Czy możesz nam pomóc jakoś? Przyjść jakąś łódź albo coś, jakieś drewno, żebyśmy mogli przepłynąć? Tam nic takiego nie ma. Eliasz nawet słowa nie mówił do Boga. Zdjął płaszcz. Trzas! I wody się rozstąpiły. I oboje przeszli. Elizeusz, Eliasz się pyta, co chcesz, żebym dla ciebie zrobił, zanim jesteś zabrany? On powiedział, podwójną część twego ducha. Dobrze, jak nie ujrzysz, jak będę w momencie, kiedy będę zabrany, otrzymasz to. A potem był ten rydwan i w tym wirze Bóg go zabrał. Płaszcz zsunął się. Elizeusz jest po drugiej stronie Jordanu i ma wrócić, więc bierze ten płaszcz, uderza i nic się nie dzieje. I robi drugi raz. Gdzie jest Bóg Eliasza? Trzas! I wody się rozstąpiły. Widzieli to tam ci, którzy stali i mówi tak. Duch Eliasza spoczął na nim. Czy Elizeusz, Boże, nic się nie dzieje. Zrób coś. Jak ja wrócę? Zmiłuj się nade mną i zrób coś. On w ogóle nie kierował słów do Boga. On w ogóle nie mówił. Ani Eliasz nie mówił do Boga, jak stanął tam. Ani Elizeusz w tą sieprze też nic nie mówił do Boga. Tam nie było żadnej modlitwy. Druga Królewska, 5 rozdział. On nawet słowa nie miał od Boga. Posłuchajcie mnie. On tylko widział, co Eliasz zrobił. Czy Eliasz miał słowo od Boga? Nie. Zobaczył górę, trzasnął swoim płaszczem, rozstąpiła się góra i przeszli. Religia zasłania te rzeczy. Zasłania prawdę. Religia zasłania. 2 Królewska, 5 rozdział. Tu jest opisana historia uzdrowienia Naamana. To jest dopiero ciekawa historia. Naaman usłyszał od swojej niewolnicy żydowskiego dziecka, że w kraju Izraela jest taki prorok, który ma moc uzdrowić go z trądu. Wiecie, on sobie zdawał sprawę, to był dowódca armii, że trąd, więc jest przede mną pogrzeb, śmierć. Więc tak naprawdę on potrzebował cudu. Więc jedzie, wysyła przez posłańca list do króla. Król czyta to i powie tak, a co ja jestem Bogiem, żebym go miał uleczyć z trądu? On chyba zaczepki jakiejś szuka. Tam jest tak napisane. Elizeusz to usłyszał i powiedział, niech on przyjdzie do mnie. Więc Naaman przyjeżdża z całym dworem pod chatkę Elizeusza i ma takie myślenie. Będziemy czytać o tym myśleniu. Druga Królewska, 5 rozdział. Od 9 wiersza. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem, stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz wysłał do niego posłańca. Nawet nie wyszedł. Nawet nie wyszedł z domu. Posłał posłańca ze słowem. Wiecie, kto to jest prorok? Prorok to jest ten, który wypowiada słowo od Boga. Więc prorok wysyła posłańca ze słowem do Naamana. Z takim poleceniem, 10 wiersz. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. I Naaman się, delikatnie mówiąc, zdenerwował na to, bo miał swoje wyobrażenie, jak to powinno być. No jak to? Po pierwsze, ja jestem dowódcą armii, można powiedzieć stopień generalski, a on nawet nie wyszedł i nie przywitał mnie, tylko jakiegoś sługalca wysłał. I jeszcze z tak głupim słowem, 7 razy w Jordanie, w tej brudnej wodzie, w moim kraju jest czysta, rzeki są czyste, mają czystą wodę, tu jest taki bajzel i brud, ja jeszcze 7, dlaczego 7? To głupie jest. I delikatnie mówiąc, zdenerwował się. Nie chcę używać dosadniejszych słów. Oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, wyjdzie, stanie przede mną, wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Więc był wkurzony nieźle. Widzicie, poszło słowo od Boga. Dziwne. Dziwne. Dlaczego 7 razy? Dlaczego mam się obmyć, w rzece zanurzyć? Jakiś dziwny sposób na uzdrowienie. Więc miał takie myśli, że wyjdzie, wezwie imienia Pańskiego, nałoży ręce może, jakkolwiek to zrobi, przemówi, usunie trąd, będę zdrowy. No, sługalca wysyła z takim dziwnym słowem. Więc się wkurzył. Widzisz, nie przyjął na początku słowa od Boga, a to było słowo od Boga. Bo dlaczego? Bo to prorok wypowiedział. Słudzy przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie. Raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz, szósty raz, siódmy, wychodzi jeszcze czysty. Szok. Można by powiedzieć tak. Dziwny sposób na uzdrowienie. Bardzo dziwny. Jeszcze w tej brudnej wodzie. Co Bóg chciał zrobić? Czy myślicie, że zanurzenie w brudnej wodzie uzdrawia ciało? Nie. Bóg oczekiwał jednej rzeczy. Przyjęcia w wierze Jego słowa i posłuszeństwa wobec tego słowa. Nawet głupiego słowa. I kiedy to zrobił za namową swoich tych bliskich z tego całego orszaku, powiem wam, jego duma musiała być złamana. Wiecie, co Paweł mówi do kościoła w Koryncie? Że jest taka duma i pycha podnosząca się przeciwko poznaniu żywego Boga. I ona zawsze będzie mówić do głowy tak, to nie może być Bóg. Bóg w taki sposób nie powinien działać. Bóg powinien działać tak, jak ja myślę, że On powinien.
Hiskiasz jest chory. Hiskiasz był dobrym królem, bo wprowadził odrodzenie religijne w państwie. Nie był doskonały, ale to był w porządku król wobec Boga. W którymś momencie zachorował i prorok przyszedł i powiedział, bo miał objawienie, że umrzesz. Więc Hiskiasz zaczął płakać przed Bogiem. Pokutował. To wszystko jest opisane. Kiedyś się też tutaj tym dzieliłem. I Bóg obiecał mu, że da mu 15 lat. Więc Hiskiasz powiedział, Boże, daj mi jakiś znak, że to rzeczywiście tak będzie. I myśli sobie tak, jaki tu by znak wyprosić? Więc muszę zrobić, powiedzieć coś, co po ludzku jest niewykonalne, jest nierealne i nie do wykonania, a wierzę, że Bóg, tylko Bóg może to zrobić. Więc jeśli był tam cień, wiecie, cień idzie jak słońce pada przez coś, to jest cień. Ziemia się przesuwa, więc cień się przesuwa. To niech ten cień cofnie się, nie pójdzie dalej, tylko niech się cofnie o 10 stopni. I Bóg to zrobił. Wiecie, co musiał zrobić, żeby to się cofnęło? Zatrzymać ziemię i odwrócić ją lekko w drugą stronę. Cóż to jest dla Boga? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ewangelia Jana, 2 rozdział, od 7 wiersza. Jest wesele. Jezus, matka, uczniowie zostali zaproszeni i idą. W którymś momencie zabrakło wina. Wiecie, to jest skaszana, jest wesele, pełno gościa, tu wina nie ma. No i pan młody, to po prostu on jest odpowiedzialny za to wszystko, niewygodnie się czuje. Matka to Jezusa zauważyła i mówi do syna, wina nie mają. A co Jezus mówi? Czego ty chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina? Więc matka się usunęła i powiedziała do uczniów tak, cokolwiek wam powie, to zróbcie. Ona była mądrzejsza wtedy. Ale Jezus czekał, co ojciec powie. On robił tylko to, co widział, że ojciec czyni. Więc kazał przynieść wody i napełnić tę stągwię wodą zwykłą. A potem powiedział, teraz zaczerpnijcie i zanieście. Po ludzku, no jak to? To wodę będą pić? No dobrze, może niech piją wodę, niech się nie upiją. Ale ta woda została zawieniona w wino. Zwróćcie uwagę, to był spektakularny cud, który Bóg Ojciec zrobił po to, żeby młodzi nie mieli zamieszania na przyjęciu weselnym. Ciekawe, co? To było zaopatrzenie dla weselników. No jak, jest wesela, tu wina nie ma. No kicha po prostu. Kilka tysięcy głodnych na odosobnionym miejscu są głodni. Jezus mówi, przynieście to, co macie. Parę chlebków, 2 rybki. Podziękował Ojcu, pobłogosławił, zaczął rozdawać i cud pomnożenia przyszedł. Marek 8 rozdział, to jest fajne. Marek 8 rozdział. Zaraz skończymy te przykłady. 8 rozdział, 23 wiersz. Od 22 zaczniemy. Przyprowadzili do Niego ślepego i prosili, żeby się Go dotknął. Co robi Jezus? Bierze ślepego za rękę i wyprowadza go poza wieś. Jak myślicie, dlaczego to zrobił? Powiem wam dlaczego. Dlatego, że niewiara tłumów zatrzymuje namaszczenie. Niewiara tłumu zatrzymuje przepływ namaszczenia. Dlatego wziął go i wyprowadził go za wieś. Na odosobnione miejsce. Był tylko on i ten ślepy i nikt więcej. Co Jezus robi? plunął w jego oczy. Niezły sposób, co? To Bóg pluje w oczy? To nie może być Bóg. To diabeł po prostu. To jest poniżenie człowieka. Jak ktoś może pluć w oczy czyjeś? Jezus nie czynił nic, jeśli nie widział, że czegoś nie ma od Ojca. Niezły sposób na uzdrowienie. Plunął w oczy mu. Jestem ciekaw, jak gdybyśmy my potrzebowali uzdrowienia, ktoś podchodzi i pluje ci w oczy. Prawdopodobnie musiałby się od razu zasłonić przed uderzeniem. Bo by powiedział, to nie może być od Boga. Dlaczego ludzie nieraz tak myślą? Dlaczego? Bo myślą w racjonalny sposób. Czy ślina jest uzdrawia oczy? Absolutnie nie. Ale widzicie, coś w tej ślinie było. Może namaszczenie Jezusa dotknęło tych oczu i stał się cud. Tak jak w tej marynarce, w tym płaszczu było namaszczenie, które rozdzieliło wodę. Na Ukrainie pewna mama podała mi taką sukieneczkę dla dziewczynki. Prosiła, żeby się pomodlić za nią. Pomodliliśmy się. Zwinęłem to w kulkę. I pytam się jej, czy wierzysz w to, że tutaj jest moc Boża w teraz tym? Wiecie, wiarę można zobaczyć. Nadzieję też można. Ja widziałam, że ona chciała wierzyć, ale nie potrafiła. Więc powiedziała, no wierzę. Ja mi to się przekonaj. Wziąłem to i rzuciłem w nią. Ta sukieneczka uderzyła w nią, a chlas na ziemię. Dziwny sposób, nie? Jest noc, zbliża się noc, uczniowie płyną łodzią, jest burza. Nagle widzą, o kurczę, chyba zjawa jest. To patrzą, to Jezus, nie Jezus? A Jezus mówi, nie bójcie się, to ja jestem. Panie, jeśli to naprawdę Ty, to każ mi do siebie przyjść po wodzie. No chodź, Piotrze. Piotr wychodzi z łodzi, patrzy na Jezusa. I idzie po wodzie. Powiem wam, to jest spektakularne. To jest wbrew prawom fizyki. Ale kiedy się zastanowił, co robi, cud zniknął jak kamfora i zaczął tonąć. Dlaczego? Spuścił wzrok z Jezusa. Panie, ratuj. Jezus go przywrócił do miejsca wiary i razem wrócili po wodzie do łodzi. I Jezus mówi do Piotra tak. Piotrze, dlaczego poszedłeś za drugą myślą? Bo Piotr powiedział tak, to jest niemożliwe. To, co ja robię, to nie może się dziać. To jest niemożliwe. To jest wbrew po prostu prawom natury, wbrew prawom fizyki. Ale kiedy patrzył na Jezusa, szedł po wodzie. A inni patrzyli z łodzi i oblizywali się tylko. A on miał swój cud. Co przyniosło mu cud? Tylko słowo. Przyjdź. I nic więcej. Dzieje apostolskie 5:12. Przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów. To byli uczniowie Jezusa. Widzicie, Jezus często uzdrawiał ludzi, używając dziwnych metod. Metod dla tego świata nie do przyjęcia. Metod nieraz wbrew logice i naszemu myśleniu. Otwórzmy sobie Psalm 78 i przeczytamy 19 wiersz. Werset, to ja dzisiaj nie skończę tego tematu. To ja dzisiaj nie skończę, proszę Państwa, bo ja dopiero się rozkręcam. Psalm 78. Przeczytamy od 18 wiersza. Kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy. Posłuchajcie mnie teraz. Oni widzieli znaki i cuda w przeszłości. Widzieli, co Bóg czynił. Byli tego naocznymi świadkami. Przyszli na pustynię. Chcieli mięsa. No jak na pustyni mięso? Skąd? I mówili tak. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy. Czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Zwróćcie uwagę, jaka jest natura ludzka. Widzieli cuda. Przyszła następna potrzeba. Czy rzeczywiście Bóg może to zrobić? Dla nas? Czy rzeczywiście? Czterdziesty pierwszy i drugi wiersz. Ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. Czym go zasmucali? Niewiarą. Nie pamiętali czynów Jego. Dnia, w którym wyzwolił ich od ciemięscy. Jaka jest z tego lekcja? Potrzebujesz pamiętać i przypominać sobie wszystkie te cudowne rzeczy, które Bóg w twoim życiu uczynił. Szczególnie, kiedy jesteś w potrzebie. Kiedy potrzebujesz cudu w swoim życiu, powiem ci, dla Boga to nie jest żaden problem. Problemem jest to, czy rzeczywiście Bóg chce to dla mnie zrobić. Może dla kogoś innego tak. Może dla pastora tak. Dla mnie? Nie. A przecież Bóg nie ma względu na osobę. Widzicie, taka niewiara, brak oczekiwania na Bożą ingerencję, one ograniczają manifestację Bożych cudów. Bóg pragnie, żebyśmy zrozumieli taką bardzo prostą rzecz, że On jest Bogiem cudów. On nie był Bogiem cudów, On nie będzie Bogiem cudów, On jest Bogiem cudów. Bo On mówi, ja jestem. Nie ja kiedyś byłem, nie ja kiedyś będę, ja jestem. On stworzył ten świat, stworzył prawa naturalne i może je zmienić, zatrzymać funkcjonowanie kiedykolwiek zechce. To jest pytanie tylko, kiedy zechce? Ano wtedy, kiedy zobaczy wiarę. Widzicie, jeżeli on powstrzymywał obrót ziemi, aby Jozue mógł dokończyć sprawę, jeżeli cofnął obrót ziemi o 10 stopni, żeby dać znak człowiekowi, który tego potrzebował od niego, jeżeli przez człowieka rozdzielił morze, żeby uwolnić swój lud, jeżeli ze skały wydobył źródło wody po to, żeby napoić spragnionych, jeżeli przez 40 lat spuszczał mannę z nieba, żeby jego lud nie chodził głodny, jeżeli zamienił wodę w wino, żeby zaspokoić potrzebę weselników, jeżeli kilkoma chlebami i dwoma rybkami nakarmił 5000 głodnych ludzi, to powiem wam, on naprawdę jest Bogiem. I może zrobić wszystko. I że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jest Bogiem wszechmogącym, on jest stwórcą. On ma moc wskrzesić zmarłych. Ma moc stworzyć coś, czego nie ma, czego brakuje. To czego on oczekuje w takim razie? Dwóch rzeczy. Po pierwsze, wiarę w niego i wiarę w jego słowo. Można wierzyć w Boga i żyć pod przekleństwem resztę swoich dni na tej ziemi. Wiara w to, że Bóg istnieje, niczego nie zmienia. Niczego nie zmienia, nic nie przynosi, tylko wiedzę. Ale jeśli chcesz doświadczyć cudów od Boga, to musisz zacząć wierzyć Jego Słowu. Kiedy anioł przyszedł do Zachariasza, to jest ciekawa historia, Bożego arcykapłana, człowieka, który wierzył w Boga, wierzył w aniołów, nauczyciela Bożego prawa dla innych, człowieka, który wiele lat modlił się o potomstwo. I kiedy myślałem o tej historii, sobie myślałem, co on musiał czuć w końcu? Wiecie, nieraz jest tak, sam trochę to przerobiłem na własnej skórze, że nieraz modlisz się i w końcu tak już się modlisz tak religijnie, no bo wypada się, o to modliłem się już tyle, to będę się jeszcze może modlił, może to coś z tego będzie. I nagle przychodzi anioł i mówi tak, twoja modlitwa została wysłuchana, żona urodzi ci syna, a on był pełen niewiary. No to po co się modli w tyle? Powiem wam, wielu ludzi modli się dla modlitwy. To religijnie wygląda, mówię wam. To z zewnątrz dobrze wygląda, tylko często nie ma żadnej wartości. Dlaczego on był pełen niewiary? Bo patrzył na okoliczności, bo on był stary i żona była stara. Powiedział do anioła, jestem bowiem stary, żona moja w podeszłym wieku. Ale widzisz, on się modli i Bóg wysłuchał tej modlitwy i nagle przychodzi odpowiedź. Myślę, że on był zaskoczony tą odpowiedzią, że w ogóle przyszła odpowiedź. To był pełen niewiary. Co mu anioł powiedział? Widzicie, Bóg miał plan związany z tym jego dzieckiem. Amen? Mówi do niego tak, za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić do dnia, kiedy to się stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Więc co zrobił Pan? Zamknął mu dziób na 9 miesięcy. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego to zrobił? Zamknął mu dziób po prostu na 9 miesięcy, na cały okres ciąży. Po to, żeby on nie wypowiedział żadnego słowa, które by niszczyło wiarę tego, co Bóg miał zrobić. Bo jest takie duchowe prawo, że to, co mówisz, będziesz mieć. Możesz coś przyjąć w wierze, a za chwilę, czy to rzeczywiście taki będzie. I już masz rozdwojenie w sobie. Nic nie otrzymasz. Więc zamknął mu dziób. Widzicie, mógł sobie myśleć, co chce, ale już słów nie mógł wypowiedzieć. Maria zareagowała inaczej. Ciekawe, tu arcykapłan, kurczę, uczony facet, a tutaj prosta 16-letnia żydowska dziewczyna. I anioł do niej przychodzi ze słowem, które jest bardziej spektakularne. Bo mówi, poczniesz i urodzisz syna, nadasz mu imię. Ona mówi, jak to się stanie, skoro nie mam męża? Wiadomo, że po ludzku, że do tego trzeba dwojga, prawda? Trzeba faceta. Ale anioł jej powiedział, to moc od Boga przyjdzie i poczniesz. Aha, dobrze, niech mi się stanie według Twojego słowa. I przyjęła słowo i stało się. Uwierzyła słowu, mimo że to było po ludzku nie do zrobienia po prostu, nie do przyjęcia. Kochani, gdyby ta historia zdarzyła się w dzisiejszym racjonalnie żyjącym świecie, Maria opowiedziałaby to, co jej się przydarzyło, jak 2 plus 2 jest 4, wariatkowo. I stwierdzenie, schizofrenia paranoidalna. Tak myśli ten świat. Widzisz, jeśli chcesz chodzić z Bogiem, duch tego świata nie może mieć wpływ na twój sposób myślenia, bo inaczej nie będziesz doświadczał pewnych rzeczy, mimo że one są na wyciągnięcie ręki nieraz. Więc pierwszą rzeczą, jaką Bóg chce uczynić, kochani, w naszym życiu, to wyciągnąć nas z miejsca, w którym go ograniczamy przez naszą niewiarę i nasze racjonalne, humanistyczne myślenie. On chce nas wyciągnąć z takiego tradycyjnego, humanistycznego, racjonalnego i takiego religijnego myślenia oraz sposobu życia według ducha tego świata. Boże Królestwo funkcjonuje na innych zasadach. Nie możesz myśleć tak, jak myśli ten świat i oczekiwać coś z Królestwa. To nie zadziała. To jest inny wymiar. To dlatego Bóg powiedział, moje drogi nie są waszymi, moje myśli nie są waszymi. Widzicie, dla Boga cud to jest norma, można by było powiedzieć. Dla Niego to nie jest problem. Tak się zastanawiam, czy iść dalej, czy zatrzymać się. Ale powiem jeszcze, zanim zrobimy przerwę. Bóg Ojciec posłał nam swoje słowo, które stało się ciałem i to jest Jezus. Amen. Słowo Boga jest prawdą. Kiedy Jezus odchodził, modlił się, Panie, poświęć ich w prawdzie swojej, bo słowo Twoje jest prawdą. Poświęć ich, czyli oddziel ich dla prawdy, dla Twojego słowa, dla prawdy, która jest w słowie Twoim. Oddziel. Modli się tak za uczniów. Jezus powiedział o sobie, ja jestem droga, prawda i życie. Więc On jest prawdą, prawda jest osobą. Bóg Ojciec obdarował nas tym samym Duchem Świętym, którego przyjął Jezus Chrystus. Wszystko to po to, żeby poprzez to słowo, objawienie i masz autora, masz tak, pisane słowo i masz autora tego słowa. Jest pytanie, co z tym robisz? Masz spisane słowo i masz autora tego słowa w sobie wewnątrz. Ducha Świętego. To jest ten sam Duch Święty, w którym Jezus chodził. Duch Święty, widzisz, kiedy szukasz, kiedy nie wiesz, nieraz masz pytania do Boga. Dzisiaj byłem w Bielawie, mamy pozdrowienia z tego kościoła i rozmawiałem tam z pastorem. I on podzielił mi się bardzo, bardzo prostą, ale ważną dla niego rzeczą. On powiedział tak, zaczynam doświadczać bardzo prosto, że jeśli czegoś nie wiem, oddzielam się i zadaję Bogu konkretne pytanie. I słyszę konkretną odpowiedź. Kiedyś robiłem to tak ogólnie, bojąc się, że Bóg mi nie odpowie, bojąc się odrzucenia. Więc tak ogólnie. To tak, żeby... Może tak, może nie. Mówi, uczę się teraz, że zadaję Mu konkretne pytania. Chcę wiedzieć dlaczego. Chcę wiedzieć, co zrobić. I otrzymuję odpowiedź. To tak jak dziecko przychodzi do ojca i zaczyna kręcić w kółko, a ojciec mówi w końcu, dziecko, powiedz mi, czego ty chcesz. Powiedz mi wprost, dziecko, o co ci chodzi? A my nieraz przychodzimy i krążymy tak wokół tematu. I czekamy, aż ktoś się może się domyśli, a może nie. Jeśli się nie domyśli, to może mnie nie kocha. Powinien się domyślić, przecież jest Bogiem. Powiem wam, On i tak wszystko wie. Tylko widzisz, ojciec chce mieć relację z dzieckiem. Jeśli czegoś dziecko nie rozumiesz, ja wiem wszystko. Zapytaj się, ja cię poprowadzę do rozwiązania. Powiem ci. Nie szarp się. Więc często, wiecie, kiedy to słowo, Duch Święty bierze to słowo, ożywia i to jest słowo życia, wkłada, dotyka naszego serca i to zmienia nas od środka. A jeśli Twoje wnętrze jest zmienione, to Twój sposób myślenia jest zmieniony i wtedy Twoje funkcjonowanie jest zmienione. Religia i prawo chce zmienić Twoje wnętrze od zewnątrz do wewnątrz. Bóg tak nie działa. Bóg chce zmienić Ciebie od środka. Jak? Przez Słowo. przez słowo. Zakończymy jednym na dzisiaj, zakończymy pewnym fragmentem. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka 9:23 i na tym dzisiaj skończymy. Niestety zakończę to za tydzień, nic nie stracicie. Tu jest historia opisana. Ojciec przychodzi z prośbą do Jezusa za swego syna. Jezus się pyta, od jak dawna to się dzieje. On powiedział, że od dzieciństwa, często wrzucał w ogień, w wodę, by go zgubić. 23 wiersz. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to... I co Jezus mówi do człowieka? Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zatrzymam się na tym. Powiedz wszystko. Wiesz, co to znaczy? Wiecie, my mówimy to, ale ja chciałbym, żebyś się zastanowił nad tym słowem wszystko. Słowo wszystko to są słowa samego Jezusa. A Jezus nic od siebie nie mówił. On mówi tylko to, co słyszał od Ojca. I powiedział, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Gdybyśmy to odwrócili poprzez logikę, nic nie jest możliwe dla tego, kto nie wierzy. Ale wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jaki jest z tego wniosek? Jeśli coś chcesz mieć od Boga, to przez wiarę. Jeśli uwierzysz Mu, wierzysz w Boga, to jest ok. To jest za mało. Można wierzyć w Boga i, powiem Wam, wylądować w piekle nawet. To jest możliwe. Diabeł też wierzy. Więc wiara w Boga niczego nie zmienia. Jest pytanie, czy wierzysz Bogu, czyli czy wierzysz Jego Słowu. Jezus powiedział do niego, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Nie bój się, załatwimy sprawę. W innym miejscu Jezus mówi tak, kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywał tych uczynków, które ja czynię, bo ja idę do Ojca. Żegnam was, idę do Ojca. Wy zostajecie. Ale powiedział, kto wierzy we mnie, ten także będzie czynił te rzeczy, które ja czynię. To teraz jest pytanie, to jak ja wierzę w Jezusa? Czy ktoś tutaj jest, kto jest wierzącym ponad 10 lat? Podnieście rękę. Okej. Okay. Ile znaków i cudów? Czy robicie te rzeczy, co Jezus? Czy robicie te rzeczy, co Jezus? Ja też jeszcze nie, więc to jest jeszcze przede mną. Jesteśmy razem, Łukasz, w tym. Ty też. Wszystkie inne rzeczy już widziałem. Jeśli jesteś wierzący, to pytam się, to w co ty wierzysz? To w co ty wierzysz? Nazywasz siebie wierzącym i co? A Jezus powiedział, kto we mnie wierzy? No więc jak wierzysz w Jezusa? Z tym was zostawię dzisiaj. Was dzisiaj zostawię. Dokończę ten temat za tydzień. Kto wierzy we mnie? Kto wierzy we mnie, ten będzie dokonywał tych samych uczynków, co ja czynię. A nawet większe, Jezus powiedział. Powiedz większe. Amen. Wiecie, co to oznacza? Posłuchaj mnie, że jesteś przeznaczony do życia w ponadnaturalnym, a nie w naturalnym. To jest przeznaczenie i powołanie wierzącego do funkcjonowania w sferze ponadnaturalnej, w sferze znaków, cudów. To powinno być naturalne dla wierzącego. Czyli sfera ponadnaturalna powinna być naturalna, a sfera naturalna powinna być nienaturalna. Pomyśl o tym. Może twoja teologia się teraz burzy, nie wiem. Ustaliliśmy, że tu jest prawda. Więc z pretensjami nie do mnie. To Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać uczynków, które ja czynię, a nawet większe będzie czynił. Bo ja was żegnam i idę do Ojca. Ja jeszcze nie odchodzę, spokojnie. Jeszcze mój czas nie nadszedł. Ale chcę wam powiedzieć taką rzecz. Kiedy pierwszy raz, ja czytałem to dziesiątki razy to słowo, ale przyszedł moment, kiedy Duch Święty dotknął się mnie i skonfrontował mnie. Wiecie, pokora polega na tym, że przyjmujesz prawdę. Prawda nie zawsze jest przyjemna i głaskająca. Nie zawsze, ale zawsze pozostaje prawdą. Ja powiedziałem, Panie, to ja nie wierzę w Ciebie. To jest bardzo logiczny wniosek. Bardzo logiczny. Skoro Ty powiedziałeś, kto wierzy w Ciebie, będzie dokonywał tych samych rzeczy, co Ty czynisz, a nawet większe, w moim życiu to nie działa, to znaczy, że nie wierzę w Ciebie.
Musisz się nawrócić. Pastorze.
Tak, nawróciłem się. Nawróciłem się, bo jeszcze mówię, jeszcze wskrzeszenie. Jest to, idziemy na jednym wózku. Na dzisiaj skończę z tym, ale chciałbym, żebyśmy się pomodlili przez chwilę. Wiecie, w nas powinien być taki głód Królestwa, funkcjonowania w Królestwie, głód tych rzeczy ponadnaturalnych. Jeśli Ci nie zależy, nie będziesz szedł w tą stronę. Masz takie prawo, możesz żyć jak chcesz, możesz wierzyć w co chcesz, jak chcesz, masz takie prawo. Bóg to szanuje, ja to też będę szanował. Ale kiedy ponad 30 lat temu ja zacząłem czytać Ewangelię i zobaczyłem te ponadnaturalne rzeczy i zobaczyłem, że Bóg nie ma względu na osobę, że udziela ducha bez miary, powiedziałem, Panie, ja chcę widzieć to w swoim życiu, a nie tylko czytać o tym. Ja chcę to widzieć osobiście, ja chcę tego dotykać osobiście. Ja nie chcę o tym czytać, mnie to nie interesuje. Czytanie o świadectwach jest fajną rzeczą, bo to pobudza wiarę. Ale to sprawia w Tobie głód i powinien sprawiać w Tobie głód tych rzeczy. Taki głód, że zaczynasz inaczej myśleć, że podejmujesz właściwe decyzje, że pewne rzeczy przestajesz robić, a niektóre rzeczy zaczynasz robić. Dążysz do tego, szukasz tego, zabiegasz o to, wołasz o to, dobijasz się o to. Powiem wam tak, Bóg ominie tysiące ludzi wyjdzie na spotkanie tego jednego, otwartego, wierzącego i głodnego serca i spotka się z tą osobą. Ominie tysiące. Czy ich nie kocha? Kocha ich. Bóg kocha każdego człowieka taką samą miłością. Problem jest w tym, że niektórzy tego doświadczają, a niektórzy nie. Czy znaki i cuda są tylko dla nie wiadomo kogo? Nie. To jest dla Kościoła, dla Ciebie, dla mnie, dla każdego dziecka Bożego. Dla każdego. Ale widzisz, jeśli jesteś głodny tego, spróbuj sobie wyobrazić taką rzecz, że Twoją własnością jest pewne bogactwo w Chrystusie, pewne dziedzictwo, o którym ja tutaj nieraz mówię, a jedną z tych rzeczy z dziedzictwa to jest ta sfera królestwa ponadnaturalna, to jest Twoje dziedzictwo. Jako dziecka Boga. To teraz jest pytanie, czy myślisz, że Bóg tego nie chce Ci dać? Nie, On Ci to dał. Ty potrzebujesz chwycić to, potrzebujesz zabiegać o to, nauczyć się funkcjonować w tym. Jest pytanie, czy pragniesz? Tylko tyle, czy pragniesz? I czy wierzysz, że Bóg nie ma względu na osobę? Może myśli tak, ale ja się do tego nie nadaję. Jeśli tak mówisz, to tak masz. Moja Biblia mówi, że każdy się nadaje. A ty mówisz inaczej. Trudno. Ja wolę słuchać Boga niż diabła. Ktoś powie, a ja jeszcze, no nie wiem, ja nie jestem godny, nie jestem godna. Moja Biblia mówi, że każdy jest godzien. Ojciec mówi, że każdy jest godny. Jego dobroci, Jego miłości, Jego mocy, Jego znaków i cudów. Jeśli słuchasz diabła, nie mam nic przeciwko temu, słuchaj go dalej. To jest pytanie, komu wierzysz? Komu wierzysz? Możesz mówić, ja wierzę w Boga. Chwała Bogu, ja też wierzę. Diabeł też wierzy. Jest pytanie, czy wierzysz Bogu? Czy wierzysz Bogu? Jeśli zaczniesz wierzyć Bogu, rzeczy zaczną się dziać. Powstańmy, będziemy się przez chwilę modlić. Ojcze, daj nam zrozumienie tych cudownych rzeczy. O, halleluja. Panie, modlę się, żebyś wzbudził taki głód, Panie, tego w naszych sercach. Panie, nie daj nam spokoju w tym wymiarze. Duchu Święty, nie daj nam spokoju. Inspiruj nas. Prowadź nas. Przynoś objawienie. Przynoś zachętę. Wprowadzaj nas w te rzeczy. Panie, otwieraj nasze te duchowe oczy, Panie, żebyśmy zaczęli to wszystko widzieć. Nie oczyma fizycznymi, Panie, ale oczami serca. Panie, niech przyjdzie to objawienie tego dziedzictwa, którym nas obdarowałeś, Ojcze, w Chrystusie. Niech przyjdzie objawienie do każdego serca, że w Twoim Królestwie jest zaspokojenie wszelkich potrzeb, wszystkiego. Cokolwiek będzie potrzebne, tam jest zaspokojenie. Że nie ma rzeczy niemożliwych w tym Królestwie. Dlatego, że Ty jesteś Bogiem cudów. Że wszystko możesz. I to, czego Ojcze oczekujesz od nas, to nie tylko wiary w Ciebie, ale wiary w Twoje Słowo. Wiary w Słowo. W Słowo. Czyli tak naprawdę wiary w Jezusa. Bo to On jest Zbawicielem. On jest Uzdrowicielem. On jest Odkupicielem. O, halleluja. On jest wszystkim tym, czego my potrzebujemy i pragniemy. Panie, niech to przyjdzie do naszych serc. Niech to przyjdzie do naszych serc. Niech prawda przychodzi. Duchu prawdy, przychodź, Panie, i mów do nas. We dnie i w nocy. Przemawiaj do nas. Wzbudzaj głód. Wzbudzaj tęsknotę. Panie, i niech Twoja łaska pociągnie nas do tego miejsca. Pociąga nas codziennie. Codziennie. Halleluja. A my za wszystko będziemy oddawać Ci chwałę. Halleluja. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Twego Syna Jezusa. W wierze. To jest możliwe. To jest możliwe. To jest możliwe. Wskrzeszanie z martwych, Łukasz, jest możliwe. Halleluja. Jest możliwe, jest możliwe. Powiedz, to jest możliwe dla mnie. To jest możliwe. To jest możliwe. Jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Wiara nieraz jest decyzją. Wiara nieraz jest decyzją serca, nie głowy, serca. Bo źródłem wiary nie jest głowa, jest serce. A więc nieraz potrzebujesz podjąć decyzję. Będę wierzył, nie będę patrzył na okoliczności. Uchwycę się słowa. Uchwycę się Jezusa. I będę wierzył. Będę wierzył. Będę wierzył. W życiu każdego wierzącego musi nadejść taki moment, w którym chwycisz słowo i nie odpuścisz. I nie odpuścisz. Żeby nie wiem co, nie odpuścisz. Nie odpuścisz. Amen, amen, amen.